Strefa komentarzy.
Dzień dobry, jak zwykle o tej porze czas na strefę komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Sprzed mikrofonu kłania się Kuba Kaługa, zza konsolety Julia Baranowska. A w naszym studiu komentatorzy Dorota Sobieniecka, Gdański Klub Biznesu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jest z nami Tadeusz Woźniak, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
Dzień dobry.
Jest z nami także Michał Stankiewicz, redaktor naczelny Biznes Pomorza i Prestiż Trójmiasto.
Dzień dobry.
Moi drodzy. Weekend zaskoczeń, można powiedzieć, za nami i zależy jak na to spojrzeć. Z jednej strony ktoś powie, że zaskoczeniem mogą być wybory w Koalicji Obywatelskiej, wewnętrzne, które odbywały się wczoraj. Z drugiej strony ktoś powie, że zaskoczeniem jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera ogłoszony przedwczoraj. No to o tych dwóch rzeczach porozmawiajmy, o tych dwóch aspektach od Doroty Sobienickiej zaczniemy. Co większym zaskoczeniem jest i czy w ogóle cokolwiek cię w tych rozstrzygnięciach zaskoczyło?
Ja myślę, że po prostu problem czy zjawisko wyboru Przemysława Czarnka przykryło medialnie wybory w koalicji, które były właściwie tak naprawdę ułożone, przygotowane wcześniej i Koalicja Obywatelska nauczona tym, co się zdarzyło z partią 2050, wyciągnęła z tego wnioski i po prostu zupełnie inaczej się przygotowała i to wszystko, mam wrażenie, że było po prostu wszystko przygotowane, ułożone. Tutaj do końca był suspens. No i medialnie wygrał Przemysław Czarnek, wypychając się, że tak powiem, przed mikrofony i przed kamery.
No, zaraz będziemy mówić o tym, co z tego wynika. Tadeusz Woźniak, zaskoczenie, no bo jednak już dziennikarze w zeszłym tygodniu napisali, że to będzie któryś z samorządowców.
Niewątpliwe zaskoczenie, że w Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk wygrał. Sądziłem, że nie wygra. Nie, zaskoczył.
Tu oczywiście pytam o Przemysława Czarnka teraz. Mam na myśli to, że wielu dziennikarzy napisało w zeszłym tygodniu, że któryś z samorządowców, jednak prezydent Starowej Woli być może, będzie tym kandydatem. A tu jednak nie.
To chyba wynika z strategii, jaką Kaczyński zastosował, że na ten czas potrzebny jest ktoś bardzo wyrazisty, silny, kontrowersyjny, ale zdecydowany. Taki, który będzie burzył dotychczasowe struktury.
Michał Stankiewicz?
Na pewno zaskoczenie. Czyli widać było też, że internet oczywiście wybuchł po ogłoszeniu Przemysława Czarnka. I dwie strony internetu wybuchły, oczywiście także ta przeciwna. I nawet mam chyba takie wrażenie, że chyba się ucieszyli wszyscy po drugiej stronie, że będzie w końcu, znowu będzie zabawa, będzie wesoło, tak? Bo pamiętajmy, że Czarny jest kojarzony z obszarem przede wszystkim światopoglądowym, czyli edukacją, wychowaniem, czyli kwestiami społecznymi, tak? Mhm. To oznacza, że PiS, wskazując właśnie jego na kandydata na premiera, wyznaczył te pole główne, ten główny poligon do batalii przyszłej właśnie w kwestiach społecznych. A nie przedgospodarczy, tak? No bo Czarnek właśnie kojarzony jest z tym.
Mhm. Ale Czarnek jest również kojarzony z poprzednim rządem, dosyć wyraźnie, jako bardzo wyrazista postać tamtych czasów, ale mam ciągle wrażenie takie podskórne, że to będzie tak jak z tym konklawy, że ten, który wchodzi papieżem na konklawę, wychodzi kardynałem i że wcale to nie jest przesądzone, że według strategii Jarosława Kaczyńskiego tym prawdziwym kandydatem na ewentualnego premiera byłby Czarnek.
To jest zasłona dymna?
Wydaje mi się, że to, co powiedział pan Michał, że to jest strategia, że na te czasy, żeby trochę odebrać Braunowi, no bo wiadomo, że się nie mogą połączyć z koroną, bo takie były deklaracje już wcześniejsze. Aczkolwiek tam się wiele rzeczy w polityce deklaruje i niekoniecznie się to potem zdarza, ale to byłaby zbyt wyraźne przejście na inną stronę. W związku z tym Czarnek jest od tego, żeby chyba wymieść swoich członków z powrotem do PiSu z tamtej strony.
No ale też Przemysław Czarnek powiedział wyraźnie, nie ma takiej możliwości, żeby w moim rządzie był Grzegorz Braun na przykład. Na 200% powiedział, to dużo.
Tak, ale nie mówię o tym, że koalicja jest możliwa, ale o tym, że on po prostu stanowiąc takie prawe skrzydło PiSu, bardzo wyraziste, będzie miał szansę odebrać z powrotem elektorat Braunowi.
Znaczy tak, to jest strategia na to, żeby wygrać prawą stronę polityczną, ewidentnie. Odebrać oczywiście Braunowi czy innym jakby konkurencji prawicowej. To jest jedno. Natomiast w polityce, jak powiedział, nie ma nigdy, prawda, oczywiście. Sam fakt, że dzisiaj Roman Giertych jest w Koalicji Obywatelskiej, też nigdy nie sądziłem. Kiedy pamiętam, był ministrem edukacji, był jednym z najgorszych w naszej historii, twórcą Młodzieży Wszechpolskiej. Też nie sądziłem nikogokolwiek, że będzie dzisiaj obrońcą w Koalicji Obywatelskiej. Tak więc w polityce nie ma słowa nigdy. I jeszcze jedna rzecz, ja tak oceniając te wybory Kaczyńskiego, jeśli chodzi o swoich nominatów, Kiedyś byłem bardziej pewny w swoich sądach, znaczy uważałem, że polityka jest bardziej uporządkowana i można ją bardziej przewidywać. Ale po ostatnich wyborach prezydenckich, kiedy Kaczyński ogłosił, że kandydatem będzie Karol Nawrocki, ja uznałem, że to jest kandydat niewybieralny. Czyli nie ma szansy go wybrać, to skończyła się jego intuicja, koniec, to w ogóle jest pozamiatane, absolutnie. I tak się pomyliłem, więc z tym ja dzisiaj wszystko jest możliwe, absolutnie wszystko.
Państwo musicie żałować teraz, że nie widzicie uśmiechu Tadeusza Woźniaka. Szeroko od ucha do ucha uśmiechnął się, kiedy mówił Michał Stankiewicz o tym, o tej pomyłce w sprawie Nawrockiego.
Uroda polityki, prawda? Tak. Że nagle następują takie rozwiązania, które się do tej pory nie mieściły w głowie, które wydają się niemożliwe. A okazuje się, że można, że na przykład Włodzimierz Czarzasty zostaje marszałkiem. Wydawało się niemożliwe, a jednak.
No dlaczego? Ja tutaj bym się nie dziwiła akurat.
Ja pamiętam Czarzastego, kiedy jeszcze kiedy był Krajowej Radzie Ratowania Telewizji, a Kwiatkowski był dyrektorem telewizji. Pamiętamy to jako dziennikarze te czasy bardzo źle. Bardzo źle. Oczywiście też zdziwiony jestem, że jest marszałkiem akurat ta osoba.
Mm-hmm. Ja starszy pamiętam jeszcze czasy, kiedy on się udzielał w ZMS-ie i był bardzo wyrazistym politykiem, który wygłaszał rozmaite teorie, które dzisiaj by się pewnie wstydził.
Mm-hmm. Ale Szymon Hołownia, który był tak beznadziejnym politykiem, był tak świetnym marszałkiem Sejmu przecież.
Tak, tak.
Naprawdę, był to fantastyczny marszałek.
Oczywiście, zgadzam się.
Tylko po co tą partię ciągnął za sobą?
Można, okazuje się, być całkiem dobrym marszałkiem, ale niekoniecznie skutecznym czy dobrym politykiem. To zostawmy. Chcę wrócić jeszcze na moment do Grzegorza Brauna i tej deklaracji Przemysława Czarnka, bo ona jest bardzo mocna. To znaczy, z jednej strony oczywiście wiemy, że w polityce nie ma słowa nigdy i nie ma czegoś takiego jak 200%, ale jednak ta wypowiedź wiele mówi. Ktoś, kogo środowisko broni pomników Armii Czerwonej przed dekomunizacją, środowisko, które składa wyrazy współczucia z okazji śmierci kogoś, kto był dyktatorem i który wymordował mnóstwo Irańczyków, to jest człowiek, który absolutnie nie nadaje się do jakiegokolwiek rządu, tak powiedział Przemysław Czarnek. No nie brzmi to wszystko jako ukłon w kierunku elektoratu Konfederacji, tej twardej Konfederacji.
Ja myślę, że tutaj jest jeszcze bardziej idąca politycznie przewidywalna jakby sytuacja. Otóż koalicjant i wielki admirator Trumpa i jego polityki nie może gasić świec chanukowych. No i to już jest po prostu coś, co absolutnie Brauna skreśla z tej listy koalicjantów. Tutaj w żadnym wypadku bardzo ortodoksyjny ambasador Izraela, który jest w Polsce, religijny Żyd, nie jest tutaj, nie byłby zadowolony z tego, gdyby partia, która głosi przyjaźń wielką po tej stronie politycznej, nagle się łączy z kimś, kto jest zupełnie ideologicznie obcy.
Mm-hmm. Próbujmy sobie, Michał Stankiewicz, jeszcze dodać
coś. Pamiętajmy o strategii politycznej. Jakby w tym momencie, jakby przed wyborami, wszystkie partie idą, konkurują oczywiście o wyborców, prawda? I wtedy mówią, że absolutnie nie, to jest nasz konkurent, przeciwnik, nigdy. A potem po wyborach następuje cięcie i się układamy. Więc póki stawka idzie o wygraną, wtedy oni uderzają się bardzo mocno. Co nie zmienia faktu, że po wyborach od nowa trzyma się układanka. To, co padło przed wyborami, staje się nieaktualne, a po wyborach pogadamy na przykład większość rządową.
Powiedziałbym tak trochę ironicznie, że mam takie nieodparte wrażenie, że były takie wybory w Polsce, po którym cięcie nie nastąpiło i nie nastąpiło do dziś, i to były wybory w 2005 roku. Takie mam wrażenie. Ale to oczywiście taka... Nie oznacza tutaj, nie odbieram ci racji absolutnie w tym, co mówisz. Do Tadeusza Woźniaka chcę jeszcze z jedną rzeczą się zwrócić. Czy Przemysław Czarnek to jest taka osoba, która może zgasić te wewnętrzne konflikty, które są aktualnie w Prawie i Sprawiedliwości? Bo nie jest tajemnicą, że formacja jest bardzo mocno podzielona.
Oczywiście.
I nie jest tajemnicą, że Czarnek ma też dużą wewnętrzną opozycję w PiS-ie.
Tak, ale myślę, że jest człowiekiem, który ma szansę na to, żeby pogodzić. Jest bystrym, sprawnym politykiem. Wydaje mi się, że ma takie szanse, żeby to wewnętrzne spory wyciszyć przynajmniej.
Aha. A wy się spodziewacie wyciszenia tych sporów, czy dopiero one się zaczną tak naprawdę jeszcze na nowo?
Zaczną się OZES, ROZE i tak dalej, CUE, SRUE i tego typu właśnie wypowiedzi pana Czarnka pokazują, że chociaż jest akademikiem i profesorem, ale potrafi rozmawiać zupełnie z innymi grupami społecznymi, mniej wykształconymi, mniej wymagającymi intelektualnie.
Ja cieszę się, że ty, Doro, to zacytowałaś te słowo, bo ja nie chciałem ich przytaczać, no niemniej jednak no, taka wypowiedź dotycząca odnawialnych źródeł energii pojawiła się w ustach Przemysława Czarnka i szybko rykoszetem został uderzony z tego powodu.
Ja myślę, że spory na pewno w tej skali co dzisiaj będą mniejsze, bo być może ten bunt uda się tam na pokładzie PiSu tę nominacją trochę uśmierzyć. Spory dalej będą. Ja tylko jeszcze wskażę na jedną kwestię, to wracając do światopoglądu i tego, co Czarnek reprezentuje jako minister edukacji wcześniej, czyli tej narracji społecznej. To mnie tylko martwi to, że wystawienie tylko polityka na pierwszy front pokazuje nam, że dalej będziemy teraz obserwatorami bardzo ostrej walki
ideologicznej
której ofiarą chyba 20-30 lat pada polska szkoła, system oświaty i my wszyscy, i nasze dzieci, tak? Bo spójrzmy na to, że każda z dzisiejszych frakcji, powiedzmy, że to prawicowa i lewicowa, tak? Ma mały światopogląd, ma swój. I ta każda z nich próbuje nam wepchnąć na siłę do szkoły i do domu jakby swoją wizję świata, swoją wizję człowieka, prawda? Do tego potrzebuje narzędzi w postaci władzy. Kiedy ma się władzę, to wtedy można te przepisy pod swoim kątem wprowadzać, a następnie przeciwników politycznych atakować pod kątem przed karnych, że nie spełniają pełnych wymogów prawnych. Robi to jedna, druga strona. I teraz mamy Czarnka, który jeśli będzie premierem, znowu wróci do swoich pomysłów, które miał jako minister prawdopodobnie edukacji, prawda? Ale wcale nie sobie lepiej po drugiej stronie. Kiedy w ubiegłym roku chyba dla wprost robił sondaż dla Polaków, jak oceniają ministrów oświaty, których z nich był najgorszym, to pierwsze miejsce zajął Czarnek, najgorszy minister oświaty w ciągu ostatnich 30 lat. Na drugim miejscu Barbara Nowacka, w trzecim miejscu Roman Giertych. I te osoby są ci liderami, te, które są najgorzej oceniane przez Polaków.
Mhm. A ja chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na stosunek Przemysława Czarnka do kobiet. I teraz się zastanawiam nad tym, czy to jest brak czujności w PiSie, że lekceważy się tak wielką grupę społeczną, która przecież potrafi się zewrzeć i potrafi działać i potrafi pokazać swoją tożsamość. Myślę po prostu o kobietach i nie tylko o strajkach kobiet, ale w ogóle o tym, w jaki sposób kobiety się wzmocniły w polityce i jak bardzo cały czas trwa dyskusja, bo jesteśmy ciągle w czasie tej debaty wielkiej na temat równości i na temat nierówności raczej. I ciągle mamy problem z awansem, z płacą, z pracą i ciągle mamy problemy, bo wydawało nam się, że te ideologiczne problemy są już tak nieaktualne i tak są po prostu już ośmieszone i nieprawdziwe. Nagle się okazuje...
Ale bardzo łatwo je wskrzesić.
I właśnie wraca pan Czarny, który mówi, że kobiety nie powinny robić karier zawodowych, tylko są maszynami do rodzenia dzieci. I to jest coś, co budzi absolutny sprzeciw również u kobiet, które mają prawicowe poglądy. Bo nie wierzę w to, żeby kobiety, które mają nawet prawicowe, ale rozsądne poglądy, jakakolwiek kobieta potrafiła podzielać tego typu przekonania.
No, i dać się w przededniu Dnia Kobiet
no
wybrzmiało to w szczególny sposób. I teraz Tadeusz Woźniak ponownie się uśmiecha, ale nie wiem, czy to nie jest teraz trochę uśmiech taki ironiczny.
Sam nie wiem, ale myślę, że problemy ideologiczne po prostu będą tak ważne, że inne względy nie będą takiej roli odgrywały. Myślę, że idą trudne czasy, że będzie coraz trudniej w sferze politycznej i ta zdecydowana jego postawa mimo wszystko nie będzie wzbudzała jakichś takich poważnych emocji, aczkolwiek zgadzam się, że te jego poglądy, jeśli chodzi o kobiety, o rodzinę, to są może zbyt konserwatywne, tak bym powiedział.
Aha. A ja się zastanawiam teraz nad jedną rzeczą, bo tak powiedziałbym całe życie niemalże, jako uczeń, potem jako student słyszałem, że musi dojść do zmiany pokoleniowej w Polsce i pewne pokolenia muszą odejść od władzy i odsunąć się w cień, żeby te spory ideologiczne wreszcie wygasły w Polsce i żebyśmy skupili się na tym, co najważniejsze, żebyśmy zaczęli patrzeć przez pryzmat gospodarki przede wszystkim i rozwijania tego. Chyba wielką naiwnością wykazywali się ci, którzy chociażby nam, studentom, takie rzeczy Mówili.
A tu się okazuje,
z perspektywy czasu, tak sobie myślę.
A tu się okazuje, że pan marszałek Czarzasty, który jest jednym ze starszych polityków chyba czynnych na naszej scenie, ma się doskonale, świetnie rozumie gospodarkę, jest dużo bardziej koncyliacyjny od polityków młodego pokolenia. Przecież Przemysław Czarnek jeszcze nie ma 50.
No, ale jest już po 40. Niektórzy są zawiedzeni tym, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera ma więcej niż 40 lat, bo prezes Jarosław Kaczyński inaczej kreował cechy tego idealnego kandydata. I co teraz Tadeusz Woźniak, do Tadeusza Woźniaka się zwracam z tym pytaniem, co teraz, jak na to patrzą wyborcy Prawa i Sprawiedliwości chociażby?
Jak patrzą?
Czy kibice prawej strony po prostu?
To się okaże. To się okaże, dopiero zaczną się reakcje uwidaczniać, ale no, myślę, że dynamika właśnie działań będzie taka, że to nie będzie stanowiło wielkiego problemu. A jeszcze a propos tego, co właśnie pan powiedział o tej zmianie pokoleniowej. Ona jest potrzebna. Ona jest potrzebna, ale ona się nie stanie na zasadzie takiej życzeniowej, że proszę bardzo, młodzi, przyjdźcie, weźcie i tak dalej. Ona musi się stać w walce. Musi być walka. I młodzi ludzie są zbyt mało, myślę, ofensywni. Przynajmniej tak jeszcze nie widać tego.
Sławomir Mencen, młody człowiek.
No, mi się wydaje, że to jeszcze młody człowiek właściwie.
Że ta walka rzeczywiście zaostrza się. I tutaj powiedziałeś, że kiedyś wydawało się, że pokolenie będzie kolejne, to się uspokoi, będziemy patrzeć bardziej pragmatycznie, gospodarczo na pewne kwestie, a jest odwrotnie. Ja tutaj chcę wskazać na coś, co pojawiło się w przestrzeni naszej w ciągu ostatnich 20 lat, a czegoś nie było kiedyś, tak? Dzisiaj tą rolą bardzo ważną to jest internet i social media. I ja uważam, że gdyby nie było dostępu na przykład dla polityków wszelkiej maści, wszystkich, do social mediów, podejrzewam, że połowy tych problemów by nie było, ponieważ nie było tej polaryzacji. Dlatego, że właśnie one są tym wytworem największej agresji i polaryzacji. To spójrzcie na profile polityków najważniejszych w państwie, od i tych najwyższych po samorządowych, tak? Tam jest z jednej strony jakaś tam informacja, powiedzmy, o swoim życiu prywatnym, a potem łup, jakieś walnięcie w kogoś i to niewybredne, a czołowi politycy używają wręcz prawie że słów wulgarnych, się błotem obrzucają, tak? I ten internet dzisiaj kształtuje świadomość młodego pokolenia właśnie, że trzeba walczyć, jest walka, tak? I to jest niestety nowy czynnik, który wpływa na nastroje społeczne w Polsce.
I wszędzie. I nie przysłuży się raczej do zmiękczenia tej polaryzacji.
Będzie ostrzej.
Tak. I teraz wróćmy do jednego pytania i do tezy, którą postawiła Dorota Sobieniecka na początku naszego spotkania. Czy skutecznie przykrył Przemysław Czarnek wybory wewnętrzne w Platformie Obywatelskiej? Bo w zasadzie wspomnieliśmy o nich pół zdaniem na wstępie, a potem mówiliśmy już tylko o Przemysławie Czarnku.
No właśnie. Po prostu w Platformie, w Koalicji Obywatelskiej okazało się, że raczej jest wszystko przewidywalne.
Czyli jak wybory były w Platformie? W tym
I kogoś wybrano, w ogóle wybrano kogoś. Boże, były wybory, to zapowiadano, ale tak, czy kogoś wybrano?
Wybrano nawet w Trójmieście PL na chyba 10. miejscu w informacjach było podane, że Mieczysław Struk został przewodniczącym.
Mieczysław Struk został ponownie przewodniczącym Platformy na Pomorzu, był też jedynym kandydatem do tej funkcji. W Gdyni nie doszło do
zmiany. Ale w Sopocie.
W Sopocie był Marcin Skwierawski, tak. Tylko jeden kandydat. W Gdyni była walka, ale tam Tadeusz Szemiot pozostał. W Pucku się zmieniła pani przewodnicząca, to znaczy Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka, nie będzie już szefową lokalnych struktur koalicji, a w zasadzie powiatowych struktur koalicji, a zastąpi ją na tym stanowisku pan Styn, przepraszam, imię jego mi umknęło.
Ale w Gdańsku teraz. Pan prezydent Borowski.
Ale też jest... był jedynym kandydatem, bo tam większość
Gdyni,
był
Tadeusz
Szemiot.
Wszystko tak, jak było ułożone, tak jak było umówione, tak się wszystko zdarzyło.
Niewiele było tych miejsc, gdzie było więcej niż dwóch kandydatów.
Zauważcie, jak byłoby...
Panie Tadeuszu, zauważymy to po przerwie, bo musimy teraz na moment się pożegnać, ale wrócimy po reklamowej i muzycznej przerwie do strefy komentarzy.
Strefa komentarzy.
Wiele rzeczy się zmienia, ale pewne rzeczy się nie zmieniają, czyli wracamy po przerwie do strefy komentarzy na antenie Radia Gdańsk razem z Dorotą Sobieniecką, Tadeuszem Woźniakiem i Michałem Stankiewiczem. Wróćmy jeszcze do tego na moment, o czym mówiliśmy przed przerwą, bo Tadeusz Woźniak wspominał o tym, że coś musimy dostrzec, ale czasu nam trochę zabrakło.
Chciałem zauważyć, że jak trudne dla dziennikarzy byłyby czasy, gdyby nie było PiS-u i właśnie ludzi tej formacji, bo wybory w Koalicji Obywatelskiej pokazały, że w zasadzie nie ma o czym mówić.
Ale nie tylko w PiS, bo przecież jak były wybory w niewielkiej, marginalnej partyjce, która właściwie sama w sobie nie ma wielkiego znaczenia, czyli w partii Hołowni.
To tam było emocji
mnóstwo. To tam były emocji więcej niż w PiS-ie.
Tak, tam był dramat.
Myślę, że Polska 2050 mogłaby obdarować całą polską scenę polityczną z emocjami związanymi z wybieraniem swoich władz.
Każdy ma jakąś funkcję w tym parlamencie.
Ale jeszcze trochę wracając do tego, o czym mówiliśmy przed przerwą i do tego, że być może prędko się nie doczekamy czasów, kiedy to na przykład gospodarka będzie głównym wątkiem sporu politycznego, a nie na przykład jakieś sprawy ideologiczne. Trochę bym chciał wrócić jednak do zeszłotygodniowej propozycji prezydenckiego programu Save 0%. Tak się to określa jako propozycji, która ma być alternatywą dla unijnego programu Save, tak jak już hasłowo i polaryzując tutaj, trzymając się tych takich etykiet. Dorota Sobieniecka, jak
przyjęłaś? Czekam na wypowiedź naprawdę z ogromnym napięciem. Czekam na opowieść prezesa Glapińskiego, skąd on weźmie te pieniądze. I tak jak słyszałam różne komentarze, po prostu uważam, że jeżeli on to powie i skąd on je weźmie i że on naprawdę, to będzie cudownie, bo okaże się, że mamy rezerwy na przykład na służbę zdrowia, na przykład na budowanie schronów, których nie ma, a jesteśmy w stanie takim w sytuacji geopolitycznej trudnej. Także absolutnie jestem zdania, że nie wolno rezygnować z programu SAFE, ale cudownie, że się znajdą dodatkowe pieniądze, które można będzie zużyć w sposób właściwy.
Tadeusz Woźniak, więcej ironii w wypowiedzi Doroty Sobienieckiej, czy...
Nie, to jest realistyczne.
Czy przekąsu?
Naprawdę zbyt mało wiemy o faktach, o podstawach i jednej, i drugiej propozycji. Bo okazuje się, że ten Sejm Europejski również zawiera szereg informacji, które nie są ujawnione, nie są... Mnie w ogóle brakuje przy ocenie tych pomysłów głosów wojskowych, fachowców, którzy by powiedzieli, co oni uważają, jak oni uważają, jak to powinno wyglądać. Może nie tylko wojskowych, ale strategów politycznych, którzy by przedstawili perspektywy.
Jaką ty telewizję oglądasz, Tadeusz? Przecież bez przerwy wojskowi się wypowiadają i strategi.
Bardzo proszę.
Ja tutaj w tym sporze widzę pewną nadzieję, dlatego że mamy oto spór, który po raz pierwszy, bo od dawna, jak śledzę media wszystkie powiedzi, wszedł na poziom merytoryczny. Co mnie akurat bardzo ucieszyło, ponieważ oto tak, pojawił się program SAFE że możemy wziąć pożyczkę, prawda? I on ma pewne plusy i minusy, tak? Że możemy te pieniądze pożyczyć od Unii Europejskiej. I pojawił się ta kontra, że ten program ma wady. I oczywiście te zarzuty ze strony PiS-u są w jakiś sposób zasadne, bo tam chodzi głównie o tą warunkowość wypłaty, co pokazało wcześniej nam KPO, że Europejska może te pieniądze warunkować wypłacając. Pamiętajmy, że Unia jest ciałem politycznym. Parlament wybierany w wyborach politycznych, a komisja jest wypadkową tego parlamentu. W związku z tym jest to ciało polityczne. Więc ten zarzut zasadny oczywiście jest. Dwa, to jest kwestia niejasności obsługi tej pożyczki ewentualnej, ponieważ nie wiem, jakie będą koszty, bo będą one co roku ustalane oddzielnie. W związku z tym mamy program SAFE, który budzi, powiedzmy, dzisiaj dyskusję. Na szczęście merytoryczną. I oto pojawia się kontra prezydenta w postaci programu SAFE Zero i prezesa Glapińskiego, który pokazuje, że można pieniądze wziąć skądś indziej. Tam w dużym skrócie chodzi o to, żeby te złoto nasze, które mamy, sprzedać, potem je odkupić, a w zasadzie ten zysk będzie, to będzie zysk księgowy na różnicy kursowej, jeśli chodzi o złoto. Ponieważ złoto kupiliśmy po jednej kwocie za jakąś tam cenę pieniędzy. Dzisiaj one jest warte zupełnie coś innego, jeżeli dużo większą kwotę pieniędzy i mamy z tego zysk. I mamy oto drugą propozycję. Mnie tylko ucieszyło to, że śledząc bardzo uważnie wypowiedzi wszystkich polityków, ale wszystkim ekspertów w internecie, w mediach, zauważyłem, że jest to spór po raz pierwszy merytoryczny. bardzo dużo było argumentów z jednej, z drugiej strony. Natomiast ten pomysł prezydencki, ten ostatni, spotkał się takim, jakby wiadomo, że politycy Platformy, niektórzy od razu powiedzieli, że nie, ale większość ekspertów różnych, ekonomicznych, ze strony banków i finansowych, dokładnie poddało na razie te propozycje i nie ma głosów rozstrzygających. Przypomnę tylko, że jaka tu Grzegorz Kołodko, który był ministrem lewicy, prawda, finansów, tak, jest wielkim zwolennikiem w ogóle tego programu i przyznał się, że on już 3 miesiące temu spotykał się z Nawrockim w tej sprawie i ten program konstruował. Więc tutaj mamy rzeczywiście głosy merytoryczne. I ja sobie tylko życzę jedno, żeby naprawdę w tej sytuacji nasi politycy i premier, i prezydent po raz pierwszy spróbowali wyjść z tej roli swojej i oczywiście wybrać nas wariant najkorzystniejszy merytorycznie pod kątem kosztów oczywiście tych pieniędzy, a także przyszłości pod kątem długu publicznego. Tak? Jest na to szansa.
Ale premier Tusk wyraźnie powiedział, że jest bardzo otwarty na to i że tylko jest ciekaw szczegółów. Także tutaj nie ma oporu takiego z góry. Wręcz przeciwnie, jest otwartość ogromna i oczekiwanie na ciekawe rozwiązania.
Mhm. Natomiast zupełnie czymś innym, może kontrując, bo tutaj wspomniał pan o wojskowych, czymś innym, bo tu mówimy o finansowaniu, czyli skąd wziąć pieniądze. Teraz powiedzmy, jaka sytuacja. Bierzemy pieniądze albo safe tego unijnego, albo znajdujemy teraz albo safe zero, albo trochę tego, albo trochę tego. Te pieniądze są, nieważne skąd, mamy te pieniądze. A drugą kwestią to są wydatki. I teraz tutaj wojskowi wchodzą, mogą dopiero wejść w grę. Natomiast ja mam tylko jedną obawę. Widzieliśmy tą mapę, grafikę bardzo rządową, gdzie pokazano, jak te pieniądze będą wydawane. I że tam premier Tusk powiedział, że około 12 tysięcy kooperantów Polskiej Grupy Zbrojeniowej będzie mogło wziąć udział w tym programie. Czyli będzie to trafić do polskiego przemysłu. Tam ten poziom udziału polskich firm oszacowano na 90%. Bardzo fajnie. Ja się bardzo cieszę. Wszyscy cieszymy się z tego. Natomiast wiem, jak jest deklaracjami. I tutaj moje obawy, tutaj są większe oczywiście, że czy te pieniądze faktycznie trafią do polskich firm. I teraz wrócę do bardzo dzisiaj też głośnej sprawy, czyli ciągle energetyki wiatrowej, która się buduje, farmy wiatrowe na Bałtyku. Kilka lat temu, kiedy ogłaszano budowę farm wiatrowych, wielkie projekty, czyli będzie budowa samych turbin, wież, fabryki powstaną, porty instalacyjne, porty serwisowe, wszystkie usługi wokół, powstanie wielki przemysł. Deklarowano, że udział polskich firm do roku 2030 będzie wynosił 45%. Po roku 2030 miał być to 50%. Tymczasem według branży, to są liczne publikacje, tutaj pojawiają się wszędzie, według szacunków pesymistycznych udział polskich firmy wynosi 10%, optymistycznych 20%. W związku z tym znowu mieliśmy sferę deklaracji, ile trafi do polskich firm i mamy sferę realną. Teraz pytanie, w jaki sposób mamy zabezpieczyć się, żeby rzeczywiście te deklaracje były spełnione.
Urzeczywistniły się.
Dokładnie, tak? To jest duży.
Ale czy to jest kwestia braku dobrej woli? Czy to jest kwestia braku umiejętności i gotowości do przystąpienia do tych projektów? Obawiam się, że polski przemysł nie był aż tak bardzo przygotowany do tego od strony technologicznej, innowacyjnej, od strony edukacyjnej. Więc edukacja. Musimy w to cały czas inwestować po to, żeby być przygotowanym na to, żeby móc przejąć większą część rynku w takich sytuacjach. Bo mam wątpliwość, czy to jest tylko kwestia politycznych decyzji.
To jest też kwestia przewidywania, bo powiedzmy w rozważaniach dzisiejszych to wymieniamy taką fabrykę, takie produkty, a rzeczywistość nas wyprzedza. Tak jak wojna na Ukrainie pokazała, że niekoniecznie ilość czołgów, niekoniecznie ilość amunicji, ale drony, ale nowoczesne techniki. I tu też kwestia, na ile te pieniądze zostaną wykorzystane na finansowanie takich nieperspektywicznych linii produkcyjnych, a na ile na nowoczesny, najbardziej potrzebny sprzęt. Mm-hmm. I tu mówiłem o roli wojskowej.
Ważne jest też chyba w tym wszystkim to pytanie, na ile to, o czym mówił Michał, też na ile to będzie udział polskiego sektora, polskiej grupy zbrojeniowej, polskich firm, na ile my będziemy realnie skracali sobie drogę ewentualnych dostaw, nie wiem, czy to sprzętu, czy amunicji, czy okolwiek, no już nie chcę tu w szczegóły wchodzić, bo zbyt wielu ich tak bardzo nie znamy, ale to chyba też jest klucz, o tym należy pamiętać, że celem tego programu z perspektywy Unii Europejskiej jest skrócenie tej drogi, żeby ta produkcja odbywała się u nas w Europie, a nie gdzieś na, nie wiem,
jednak byłoby dobrze,
w Azji czy w Stanach.
Żebyśmy odchodzili powoli od węgla, bo cały czas przeraża mnie to, że cały czas trzymamy się tych starych paradygmatów związanych w ogóle z eksploatacją węgla. I pamiętam takie oburzenie, kiedy była kwestia likwidacji, upaństwowienia fabryki, kopalni, która była prywatna, i że związki zawodowe zgodziły się na rezygnację z barburkowego i 14 pensji. I ludzie, którzy pracują w normalnym biznesie, współczesnym, a nie tak starożytnym jak przemysł węglowy w Polsce, łącznie ze swoimi zwyczajami i kulturą organizacyjną, byli po prostu oburzeni tym i zaskoczeni, że jeszcze do dzisiaj są w tej gałęzi przemysłu, jeszcze funkcjonują rozwiązania, które za najlepszej komuny były stosowane.
Ba. Ale przywiązujemy się do tradycji, do obyczajów i sami też wspominamy z przyjemnością dawne czasy i dawne modele, prawda, które funkcjonowały kiedyś.
Wiemy dobrze o tym, że jeżeli coś jest dane jakiejś grupie, to bardzo trudno jest z tym dyskutować.
Pozbawić
i to odbierać i pozbawić
odebrać, tej, prawda?
Tej grupy. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy absolutnie zmienili teraz temat. Chociaż po części zostaniemy w tematach środowiskowych. Bo skoro Dorota o węglu mówiła, to jest moje oczywiście taka bardzo ironiczne przejście z mojej strony, bo długa droga od węgla do systemu kaucyjnego, ale o tym bym chciał pomówić. System kaucyjny wprowadzony w Polsce kilka miesięcy temu, ale no, już sobie działa i różne doświadczenia, różni ludzie mają, różne głosy, czasem krytyki bardzo poważne i czasem pochwał słychać.
Ja mam dobre doświadczenia.
To od Tadeusza Woźniaka zacznijmy zatem.
Bo poszedłem właśnie z butelkami, żeby sprawdzić, jak to się, jak funkcjonuje w pobliskim sklepie.
To tylko szczegóły, żeby ustalić, czy z automatu pan próbował korzystać?
Oczywiście, tak, z automatu.
I działał ten automat?
Działa bardzo dobrze,
bo wiele
sprawnie,
jest takich głosów, że automaty się psują i często są wyłączone.
No wszystko się psuje. Urządzenia mechaniczne to mają do siebie, że się psują, ale to nie znaczy, że należy z nich rezygnować. Trzeba naprawić i korzystać. Automaty działają bardzo dobrze. Dobrze jest, że zamiast po prostu, no, że to się wala i się jest bezproduktywnie gdzieś rzucone, to trafia do przerobu i w ten sposób, no, trochę to środowisko ratujemy.
Ja jestem wielką fanką systemu kaucyjnego, korzystam z niego, ponieważ najbardziej zapełniony śmietnik mój to jest śmietnik plastikowy, w związku z tym pozbywam się tego, jeszcze nie mam takiego poczucia winy, że niszczę środowisko tak zupełnie. I jestem rzeczywiście ogromną fanką także pod tym, w tym względzie, o którym mówił Tadeusz, że nagle lasy będą bardziej czyste i plaże i zbieracze zbierają. Jedyny problem, który mam w systemie kaucyjnym, to to, że są tak zwane koniekcje przy automacie, czyli stoi grupa ludzi z ogromnymi wózkami, w których mają pełno tych butelek. Ja z moimi 10 butelkami muszę czekać w długiej kolejce, ale staram się być cierpliwa, bo wiem, że to jest dobre rozwiązanie dla środowiska.
Aha. Popatrz, jaka popularność, jak ludzie się jednak przejęli i
pieniądze.
Funkcjonuje.
Niektórzy potrafią 200 zł na tym zarobić.
Michał Stankiewicz, bardzo proszę.
Ja mam niewielkie doświadczenie, jak trafiłem na sklepy, gdzie te urządzenia były nieczynne, z powodów awarii, to dalej ktoś tam grzebał w tych butelkach, ktoś tam zatkał, a dalej, no i właściwie, jaka to były żabki, jak to właściciele tych żabek przyjmowali osobiście te butelki zamiast urządzeń, tak? Ja powiem tak, ten system jest dopiero bardzo krótko, jest krótko, działa tutaj w przestrzeni publicznej, więc myślę, że dopiero na taką pełną ocenę nam przyjdzie poczekać, przynajmniej rok, tak? Wtedy dopiero dowiemy się, jak to działa.
Aha. I żeby ksef tak szybko wchodził, jak ten system.
O, to by było dopiero. Chociaż ja muszę przyznać, że ja tu jestem po tej stronie barykady, co Michał, bo ja mam doświadczenia negatywne niestety. Nie wiem, jak to wygląda, bo ty, Dorota, w Gdyni pewnie,
tak.
Pan Tadeusz też Gdynia. Powiedzmy Gdańsk południe, no to tam znaleźć sklep z działającym automatem.
W Gdyni wszystko lepiej funkcjonuje.
Nie to chciałem wcale powiedzieć. Teraz wywołałem tutaj burzę, nieświadomie. Ale chciałem rzec to, że rzeczywiście, no, w Gdańsku południe był taki czas, że ciężko było znaleźć sklep z działającym automatem. Mam w domu takie, myślę, 3 siatki papierowe, pełne puszek po takich napojach 0,33.
Raz przyjechać do Gdyni.
Niealkoholowych, od razu mówię. No tylko właśnie, teraz to trzeba wziąć, te 3 siaty, pojechać z nimi do tej Gdyni przysłowiowej, już tak. Trzymajmy się tego. I potem jedzie człowiek z tymi siatami trzema, przyjeżdża, a tam automat znowu nie działa. I co wtedy?
Działa. W Gdyni działa.
Ale w Gdańsku też działa, bo ja przecież pracuję w Gdańsku i też oddaję w Gdańsku, bo po drodze mam do pracy. Naprawdę działa.
Aha. Dobra, a tak już poważnie mówiąc, bo czasu rzeczywiście nie funkcjonuje to zbyt dużo, ale tych problemów trochę jest.
Są te
miejsca, bo te zgłoszenia, też awarie automatów, no, ich rzeczywiście jest dość dużo. Są te miejsca, gdzie wspomniałaś, Dorota, że są całe kolejki ludzi wręcz, no bo właśnie może jak ktoś tam albo długo gromadził w domu, albo nie miał gdzie oddać, to potem trafia.
Ci, co zbierają, mają bardzo duże wózki.
Trafia
pełne,
w takie, tak? Mówisz o takich zbieraczach?
Tak, są zbieracze. I to jest tak, jak kiedyś funkcjonowało, ja pamiętam, w dawnych czasach były takie skupy butelek. I widzę, że teraz są ludzie, którzy zbierają na skwerkach, na plażach, w lasach.
Pięknie.
I bardzo się cieszę z tego.
Ja też, bardzo dobrze.
Czyli co, wróciło stare?
Ja nie wiem, czy stare, ja myślę, że nowe przyszło.
Nowe w nowej odsłonie, znaczy stare w nowej odsłonie.
I że będzie teraz żal wyrzucić tą butelkę byle gdzie w krzaki, kiedy można za nią te 50 groszy dostać.
No i dobre obyczaje będą utrwalane, prawda?
No i powstaną nowe biznesy, prawda? Bo przecież śmieci, recykling to jest wielki biznes, tak, który cały czas wzrasta w tym momencie, więc myślę, że też czeka nas bardzo wiele różnych fajnych odkryć, jak to Polacy odkryją w tym nowe możliwości do biznesu.
Ale każdy kij ma dwa końce, a medal strony dwie i wiemy chociażby o tym, że zakłady utylizacyjne raczej narzekają na ten system, ponieważ no, w jakimś sensie straciły dopływ bardzo intratnego surowca, chociażby tych plastikowych butelek, czy
tak dużo nie straciły chyba, ale wielu nie przyjmuje. Ja byłam bardzo rozgoryczona, kiedy dokładnie umytą butelkę po kefirze nie przyjął mi automat i napisał, że mlecznych nie przyjmujemy. A skąd on wiedział, że to jest mleczne, skoro to było dokładnie umyte?
Po kodzie kreskowym.
Czyli tak naprawdę te wszystkie produkty po mlecznych, butelki po mlecznych produktach opakowania, to będą trafiały.
Mm-hmm. Nie pamiętam dokładnie, jakiego rzędu była to skala strat szacowana dla zakładu utylizacyjnego w Gdańsku, tutaj na Szadułkach z tego tytułu, ale była to kwota znaczna.
Ale dla nas, dla mieszkańców, to jest dużo bardziej przyjazne, bo tak naprawdę te śmietniki nam się nie zapełniają pustymi butelkami z jednej strony, a z drugiej strony wywóz śmieci jest bardziej sprawny, bo umówmy się, że to jednak też jest kwestia wygody mieszkańców.
A przede wszystkim dobre zwyczaje, że nie należy rzucać byle gdzie, bo wypiłem, to rzucam, tylko zabierać i do recyklingu przekazywać tak, żeby to trafiało z powrotem do obrotu i nie śmieciło.
Mm-hmm. Mimo wzrostu kosztów? Bo jednak płacimy tę kaucję już przy zakupie, a nie zawsze ją zdołamy odzyskać.
No to ktoś inny odzyska, jak podniesie tą naszą butelkę czy puszkę, tylko pamiętajmy, żeby nie zgniatać.
Nie zazdroszczę, jak odzyska i on skorzysta, proszę bardzo, nie?
I to będzie chyba puenta naszego spotkania, chyba że Michał Stankiewicz jeszcze chce coś dodać w sprawie systemu kaucyjnego.
Ja tylko obserwuję całą tę ekologię, oczywiście i recykling, jestem zwolennikiem najbardziej. Każdy chyba normalny człowiek zwolennikiem jest ekologii i recyklingu w tym momencie. Natomiast czekam na taki moment, w którym doczekamy się, kiedy kupując w sklepach, różnych oczywiście, różnych sieci, dokonujemy zakupów i bardzo ciebie popularne są torby papierowe w sklepach, tak? Że pakują nam żywność i produkty. Ja mam zawsze poczucie, że biorę udział w czymś dziwnym, ponieważ w tej torbie z reguły większość produktów to są plastikowe produkty. Wchodzimy do sklepu, który jest pełen plastikowych opakowań. W każdej sieci są pełne. I pakujemy te zakupy, a na końcu cały ten plastik owijamy papierową torbą.
A jeszcze na smutną puentę tego wszystkiego warto powiedzieć, że ślad węglowy czy ślad wodny po produkcji torby papierowej jest znacznie większy i wielokrotnie wyższy niż przy produkcji foliowego opakowania. No ale to już na inną audycję i na inną historię, bo dzisiaj nasz czas dobiegł końca i musimy już po prostu się pożegnać. Dorota Sobieniecka, Gdański Klub Biznesu.
Dziękuję Państwu bardzo.
Tadeusz Woźniak, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
Dziękuję bardzo.
Michał Stankiewicz, Prestiż Trójmiasto, Biznes Pomorza. To byli goście Strefy
dziękuję
Komentarzy.
Bardzo.
Kuba Kaługa, bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Strefa Komentarzy.